Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Witam Państwa i pozdrawiam serdecznie. Czas na poranną katechezę. Zanim wysłuchamy katechezy, zanim włączymy się do rozmów po katechezie, przyzywajmy Ducha Świętego, Ożywiciela, Uświęciciela, tego, który ma moc nas przekonać o prawdzie, ale także o grzechu, w którym nieraz jesteśmy. Przyzywajmy Go, żeby dotykał naszych serc i przynosił pokój tam, gdzie tego pokoju brakuje, przynosił ulgę, gdzie jest zmęczenie, gdzie jest strach, gdzie jest ból. Duchu Święty, z całą mocą pokoju, dobroci, miłości, przybywaj, zapraszamy Cię, przyjdź, przyjdź jak deszcz.
Jak deszcz. jak deszcz.
Drodzy Państwo, kontynuujemy nasze rozważania dotyczące naszej wiary. Mówimy sobie w początkowym rozważaniu wyznania naszej wiary, credo, o misterium życia Jezusa. Całe życie Jezusa to było jedno wielkie nauczanie poprzez Jego słowa, poprzez Jego czyny, nauczanie o Bogu, który jest dobry, który jest miłością. Jego słowa, jak powiedziałem, czyny, cuda, to wszystko, co było takie spektakularne w Jego życiu, wszystko mówiło też o tym, kim On jest. Jest Panem, Mistrzem, Nauczycielem, Zbawicielem, Królem, Królem przedziwnym, Królem, którego Królestwo nie jest z tego świata. W ostatnich dniach o tym Królestwie było troszeczkę więcej. To Królestwo nie jest z tego świata, ale ono już się dzieje, już można go doświadczać. Papież Benedykt XVI, pamiętam, w książce Jezus z Nazaretu napisał takie zdanie, że tam, gdzie jest Jezus, tam już jest Królestwo Boże. Miłości, pokoju, sprawiedliwości. Zatem, drodzy Państwo, jeśli w naszym domu, jeśli w Twoim domu, drogi bracie, siostro, jest miejsce dla Boga, jest miejsce dla Jezusa, to możemy śmiało powiedzieć, że już jest przedsmak nieba w Twojej rodzinie, w Twoim domu. Zresztą pamiętam, jak przyjeżdżała do naszego seminarium kilka razy zaledwie przez 6 lat moja mama, to po tym jednym czy drugim dniu pobytu, gdy już wracała do domu, to zawsze mówiła: u Was jest jak w niebie. Dlaczego, mamo? Bo jest jakaś taka atmosfera modlitwy, takiej dobroci, takiej ciszy, życzliwości, czuje się Boga. No właśnie, tam, gdzie jest Bóg, tak, tam już jest niebo. U Was jest jak w niebie. I niejako antycypujemy to Królestwo. Już niejako mamy udział w tym Królestwie, tutaj na ziemi. I właśnie taki jest dzisiejszy temat naszego rozważania. Antycypacja Królestwa Bożego. Ci, którzy chodzili z Jezusem, Jego uczniowie, potem 12 apostołów, kobiety, które też usługiwały, oni wszyscy czuli się przy Jezusie bardzo, bardzo dobrze, tak bezpiecznie. Ale Jezus w tym całym swoim nauczaniu, w tym byciu też obok swoich uczniów, nie ukrywał, jaka będzie przyszłość. Ta najbliższa, bo przecież tak naprawdę chodził tylko 3 lata w swojej publicznej działalności. Nie ukrywał, że będzie krzyż. Nie ukrywał, że będzie cierpienie. Że przyjdą trudne chwile, trudne momenty na Niego. Ale tym samym mogli się domyślać, to będzie dla nich niełatwy czas. I żeby oni nie zwątpili, żeby nie odeszli od Jego nauczania, żeby mimo wszystko, że przyjdą te bardzo bolesne chwile, a przyjdą, to zabiera ich na górę Tabor, zabiera ich na górę przemienienia. Przemienienie to punkt 554 w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Czytamy: począwszy od dnia, w którym Piotr wyznał, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, nauczyciel zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć, że będzie zabity i 3. dnia zmartwychwstanie. Piotr protestuje przeciw tej zapowiedzi, a inni uczniowie jej nie rozumieją. W tym kontekście sytuuje się tajemnicze wydarzenie przemienienia Jezusa na Wysokiej Górze wobec 3 świadków wybranych przez Niego – Piotra, Jakuba i Jana. Oblicze i szaty Jezusa jaśnieją olśniewającym światłem. Ukazują się Mojżesz, Eliasz, którzy mówią o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Okrywa ich obłok, a głos z nieba mówi: to jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. To Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 9, werset 35. To powoduje to całe wydarzenie zaskakujące dla wybranych uczniów Piotra, Jakuba i Jana, rodzi w nich ogromny szok. Oni są oszołomieni w tym takim, powiedzielibyśmy, dobrym tego słowa znaczeniu. Najpierw Piotr oczywiście buntuje się wcześniej, że będzie krzyż, stąd ta góra Tabor i Bóg Ojciec też zaświadcza.
to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Czyli potwierdza, On jest prawdziwy. Tak jak pamiętamy, podczas chrztu w Jordanie też był głos z nieba. To jest mój Syn umiłowany, Tyś jest mój Syn umiłowany. Tak samo tutaj mamy jeszcze do powiedzenia, Jego słuchajcie. Po co to wszystko? Żeby wzmocnić wiarę. Żeby gdy przyjdzie trud, a on przyjdzie, naprawdę przyjdzie już bardzo za niedługo, to żeby byli mocni, żeby wspomnienie Góry Tabor, tego, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, Mesjaszem, obiecanym Zbawicielem, żeby to im pomogło przetrwać te trudne chwile, że warto przy Nim trwać, przy Jego nauce, przy Jego Ewangelii. To jest jakiś przedsmak nieba, antycypacja Królestwa. Widzą Jezusa w boskiej chwale. Na chwilkę tylko, jakby przekonują się, że to jest konieczne. To jest konieczne, ten krzyż, o którym mówi Jezus, to cierpienie, ono jest ważne, ono jest potrzebne. I, drodzy Państwo, każdy z nas też ma taką swoją chyba jakąś Górę Tabor. Taki moment, kiedy nie miał najmniejszej wątpliwości, że Bóg istnieje, że Bóg żyje, że jest obok mnie, owszem, ja Go nie widzę, owszem, ja Go nie mogę dotknąć, owszem, ja Go nie mogę przytulić, ale jest. Czy było to jakieś prywatne spotkanie z Bogiem na adoracji Najświętszego Sakramentu, jakaś modlitwa w zaciszy domu, czy jakieś rekolekcje, może spowiedź, a może jeszcze jakieś inne wydarzenie, gdy człowiek powiedział, gdy powiedziałeś, naprawdę Bóg jest, tu Bóg jest, ja poczułem Jego tchnienie, poczułem Jego wzrok. Myślę, że każdy ma takie doświadczenie, gdy, mówiąc kolokwialnie, chwycił Pana Boga za nogi i nie miał najmniejszej wątpliwości co do tego, że Bóg istnieje. I do tych momentów trzeba wracać. Czy my, kapłani, mamy taki moment, choćby właśnie moment odkrycia powołania, kiedy padły te słowa, pójdź za mną, to też jest taki moment ważny, kiedy przychodzą jakieś trudności na drodze życia zakonnego czy kapłańskiego, a przychodzą czasami kryzysy w różnym wieku, w różnych momentach, człowiek się nie spodziewa, to zawsze nam mówili przełożeni, że magister nowicjatu, wracaj do początku, wracaj do tej swojej Góry Tabor, gdzie spotkałeś Boga, gdy On cię pociągnął więzami miłości. Pójdź za mną, gdy czułeś się tak szczęśliwy, tak lekki jak ptak. Chciałeś już natychmiast iść, fruwać, ale jeszcze matura, ale jeszcze trzeba poczekać. Małżonkowie, wrócić do momentu, kiedy żeście się poznali, kiedy żeście sobie ślubowali przed ołtarzem, przed Bogiem. Mówiliście sobie, tak, biorę ciebie za żonę, tak, biorę ciebie za męża, ślubuję miłość, wierność, uczciwość małżeńską i tak mi dopomóż Bóg. Ja w Ciebie wierzę, Boże, Ty pobłogosław ten związek. Wracać do takich momentów, co się ślubowało i tak dalej. No, moja Góra Tabor. Warto sobie pomyśleć o takim swoim doświadczeniu, by do niego wracać, kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzą jakieś kryzysy, bo one wtedy łatwiej będą znoszone przez nas, gdy przypomnimy sobie, że kiedyś poczułem Boga, On mi pomógł, pomagał i teraz pomoże. I teraz pomoże, tak jak było to konieczne dla apostołów. Czytamy w katechizmie dalej, Jezus przez chwilę ukazuje swoją boską chwałę, potwierdzając w ten sposób wyznanie Piotra. Wskazuje także, że aby wejść do swej chwały, musi przejść przez krzyż w Jerozolimie. Mojżesz i Eliasz widzieli chwałę Boga na górze, prawo i prorocy zapowiedzieli cierpienie Mesjasza, męka Jezusa jest wyraźnie chciana przez Ojca. Syn działa jako sługa Boży. Obłok wskazuje na obecność Ducha Świętego, ukazała się więc cała Trójca. Ojciec w głosie, Syn jako człowiek i Duch w świetlistym obłoku, który tam też się pojawił na tej Górze Tabor. Mamy tutaj taki ładny cytat, ale to za chwilę. Przemieniłeś się na górze, a twoi uczniowie, na ile byli do tego zdolni, kontemplowali twoją chwałę. Chryste Boże, by gdy zobaczą cię na krzyżu, zrozumieli, że twoja męka była dobrowolna i aby głosili światu, że ty prawdziwie jesteś promieniowaniem Ojca. To było z liturgii bizantyjskiej. I dalej w katechizmie czytamy: na początku życia publicznego znajduje się chrzest, a na początku Paschy przemienienie. Przez chrzest Jezusa ukazała się tajemnica naszego pierwszego odrodzenia, nasz chrzest. Przemienienie jest sakramentem powtórnego odrodzenia. Zapowiada nasze zmartwychwstanie. Już teraz uczestniczymy w zmartwychwstaniu Pana przez Ducha Świętego, który działa w sakramentach ciała Chrystusa. Przemienienie daje nam przedsmak chwalebnego przyjścia Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała. Przypomina nam również, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. To cytat za Dziejami Apostolskimi, rozdział 14. I mamy tutaj taki ładny też cytat za świętym Augustynem. Piotr jeszcze tego nie rozumiał. Skoro pragnął żyć w Chrystusie na górze, zachowywał to dla ciebie, Piotrze, dopiero po śmierci. Ale teraz Chrystus mówi: zejdź z góry, by trudzić się na ziemi, by służyć na ziemi, byś był pogardzany i ukrzyżowany na ziemi. Życie wstępuje, aby dać się zabić. Chleb wstępuje, aby doznawać głodu. Droga wstępuje, aby męczyć się w drodze. Źródło wstępuje, aby odczuwać pragnienie. A ty nie chcesz się trudzić? Piotr jeszcze tego wszystkiego nie rozumiał. Chciał Chrystusa tylko dla siebie, ale Jezus mówi, że trzeba, żeby to wszystko się dokonało, to cierpienie. Trzeba jeszcze trochę trudu po to, żeby potem było chwalebne zwycięstwo. No właśnie, w przemienieniu, w tym doświadczeniu przemienienia apostołowie byli już niejako właśnie w niebie. Była ta antycypacja Królestwa Niebieskiego. No ale teraz właśnie droga do Jerozolimy. No ktoś zapyta: droga do Jerozolimy, a gdzie tutaj jest antycypacja nieba, Królestwa Niebieskiego? Gdzie? W drodze na krzyż? To jest wypełnienie woli Ojca. Tak ma być. Bóg tego chciał, słyszeliśmy przed chwilą w katechizmie. Prorok musi w Jerozolimie umrzeć. Jezus oczywiście chciał mieszkańców Jerozolimy też przyprowadzić do dobrej nowiny, do Boga Ojca, do nawrócenia, do przyjścia do Niego, ale oni są wolni, mieszkańcy Jerozolimy. Swoi go nie przyjęli, odrzucili. Dlatego Jezus, kiedy wchodził już po raz ostatni do Jerozolimy, idzie świadomie, On wie, co będzie, idzie umrzeć, Jezus popatrzył na Jerozolimę i zapłakał. Jezus zapłakał. Tyle dał, tyle pokazał. Tak bardzo się już odkrył, można tak powiedzieć, swoją wielką miłość. Pokazał, że jest Synem Bożym, że nie jest jakimś wybitnym prorokiem, nauczycielem, cudotwórcą, magikiem, ale jest Synem Bożym. Oni go nie rozpoznali, a może nie chcieli. I Jezus zapłakał. Zapłakał nie nad swoim losem, nad tym, co za chwilę na niego przyjdzie, ale nad ich biedą duchową, nad ich obojętnością, nad ich skamieniałymi sercami, zamkniętymi, skupionymi tylko na literze prawa, a nie otwartymi na to, co Bóg w tym momencie im daje, a daje im własnego Syna. Zlekceważyli Jezusa. Zawsze, kiedy rachunek sumienia robię, to też gdzieś tam mi się pojawia takie pytanie w kontekście właśnie tego płaczu Jezusa nad Jerozolimą. Jezu, czy Ty nie płaczesz czasem nade mną? Czy ja Ciebie rozpoznaję? Czy rozpoznaję Twój plan wobec mnie? A może jak nad Jerozolimą, Ty, Jezu, płaczesz, jestem powodem Twoich łez, Twojego cierpienia. Jezus zapłakał. Przychodzi do Jerozolimy umrzeć. Czytamy w 557 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego: gdy dopełniał się czas Jego wzięcia z tego świata, Jezus postanowił udać się do Jerozolimy. Przez to postanowienie Jezus zaznaczył, że szedł do Jerozolimy gotowy na śmierć. Trzykrotnie zapowiadał swoją mękę i swoje zmartwychwstanie. Zmierzając do Jerozolimy, mówi: rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. A więc wypełnia się wszystko. I czytamy dalej, Jezus przypomina męczeństwo proroków, którzy ponieśli śmierć w Jerozolimie. Niemniej jednak nieustannie wzywa, to co powiedziałem, wzywa Jerozolimę, by zgromadziła się wokół Niego. Ile razy, to jest Ewangelia Mateusza, ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swe plisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Gdy widzi przed sobą Jerozolimę, płacze nad tym miastem. I raz jeszcze wyraża pragnienie swego serca. O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Jezus zapłakał, tak bardzo chciał szczęścia tych ludzi, ale dając wolność człowiekowi, zgadza się na to, co się ma dokonać. Jezus wjeżdża do Jerozolimy, by umrzeć. Co go tam spotka, dobrze wie. Witają go oczywiście entuzjastycznie. Witają go jak króla, syn Dawida, Hosanna, Hosanna synowi Dawidowemu, prawda? A więc znów taka antycypacja królestwa, radość, szczęście, entuzjazm, euforia. Ale to będzie trwało krótko. Już za chwilę ci sami, którzy kładą gałązki z palm, gałązki palmowe pod stopy Jezusa, ci, którzy tak skandują, Hosanna, witaj, witaj, królu, synu Dawida, oni za chwilę będą wołać, ukrzyżuj, na krzyż z nim, na krzyż z nim. On nie jest naszym królem. A on wjeżdża jako król, król, który królestwo ma zupełnie inne, nie z tego świata. Królestwo Boże. Jego korona to nie będzie korona ze złota zdobiona jakimiś szlachetnymi kamieniami, ale to będzie korona z cierni. Jego tron to nie będzie jakiś piękny, złocisty fotel z jakimś aksamitem, ale będzie to krzyż. Oto jego tron. A jego słudzy to nie będą rycerze, ale zwykli ubodzy, a jego królestwo nie jest określone jakimiś geograficznymi, politycznymi granicami, ale jego królestwo przebiega przez ludzkie serca. Dziwny król, a jednak król, którego królestwo nie jest z tego świata. Jezus wjeżdża do Jerozolimy, żeby umrzeć. W punkcie 559 Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy, w jaki sposób Jerozolima przyjmuje swego mistrza. Jezus, który zawsze uchylał się wobec usiłowań ludu, aby uczynić go królem, wybiera czas i przygotowuje szczegóły swojego mesjańskiego wjazdu do miasta, jego praojca Dawida. Zostaje obwołany synem Dawida, tym, który przynosi zbawienie. Hosanna oznacza zbaw więc, daj zbawienie. Oto król chwały. Jedzie na osiołku, wchodzi do swojego miasta. Nie zdobywa córy Syjonu, która jest figurą jego kościoła, podstępem czy przemocą, lecz pokorą, która świadczy o prawdzie. Dlatego poddani jego królestwa w tym dniu są dzieci i ubodzy Boga, którzy pozdrawiają go, jak obwieścili go aniołowie pasterzom. Kościół podejmuje ich wołanie. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. W Sanctus, liturgii eucharystycznej, rozpoczynając wspomnienie Paschy Pana. Wjazd Jezusa do Jerozolimy ukazuje przyjście królestwa, które król Mesjasz idzie wypełnić przez Paschę swojej śmierci i swojego zmartwychwstania. Uroczystą celebracją tego wydarzenia w Niedzielę Palmową Kościół rozpoczyna Wielki Tydzień. Tak więc i zarówno przemienienie na górze Tabor, jego wjazd do Jerozolimy, droga do Jerozolimy i ten mesjański wjazd, to jest antycypacja Królestwa Bożego, bo przemienił się na górze Tabor, uchylił rąbka swojej tajemnicy, w swoim bóstwie pokazał się apostołom wybranym, Piotrowi, Janowi, Jakubowi. Wjeżdża do Jerozolimy, on, który zwykle uchylał się wobec usiłowań ludu, aby go uczynić królem, teraz wjeżdża na osiołku jak król. Skandują, witają go, kłaniają się przed nim, rzucają te palmy, a więc znów przedsmak nieba, antycypacja Królestwa Niebieskiego. Jezus całym swoim życiem, aż do końca pokazuje, że jest Synem Bożym, że jest oczekiwanym Zbawicielem i Mesjaszem, ale jego misją jest zbawić człowieka, uratować go od grzechu, od zguby wiecznej, poprowadzić go do nieba, do Królestwa Niebieskiego, pokazać, że Bóg jest miłością. I mamy podsumowanie tego całego artykułu Misteria życia Jezusa. Przypomnijmy, życie Chrystusa było nieustannym nauczaniem. Jego milczenie, cuda, czyny, modlitwa, miłość do ludzi, szczególna troska poniżonych, biednych, całkowite przyjęcie ofiary krzyżowej dla odkupienia ludzi, samo wreszcie zmartwychwstanie, są urzeczywistnieniem Jego słów i wypełnieniem objawienia. Uczniowie Chrystusa powinni upodabniać się do Niego, aż On ukształtuje się w nich. Dlatego jesteśmy dopuszczeni do misteriów Jego życia, z Nim współukształtowani, razem z Nim umarli i razem z Nim wskrzeszeni z martwych, aż razem z Nim będziemy królować. Pasterz lub mędrzec może tu na ziemi zbliżyć się do Boga jedynie klękając przed żłóbkiem betlejemskim i adorując Go ukrytego w słabości dziecka. Jezus przez swoje poddanie się Maryi i Józefowi, a także przez swoją pokorną pracę w ciągu długich lat w Nazarecie, daje nam przykład świętości w codziennym życiu rodziny i pracy. Od początku swojego życia publicznego, to jest od przyjęcia chrztu, Jezus jest sługą całkowicie poświęconym dziełu odkupienia, który wypełni się przez chrzest Jego męki, czyli na krzyżu. Kuszenie na pustyni ukazuje Jezusa pokornego Mesjasza, który odnosi zwycięstwo nad szatanem przez całkowite przylgnięcie do zamysłu zbawienia zamierzonego przez Ojca. Królestwo Boże zostało zapoczątkowane na ziemi przez Chrystusa. Królestwo to zajaśniało ludziom w słowie, czynach i w obecności Chrystusa. Kościół jest zalążkiem i początkiem tego królestwa. Jego klucze zostały powierzone Piotrowi. No i to, o czym dzisiaj mówiliśmy, ostatnie trzy punkty. Przemienienie Chrystusa ma na celu umocnienie wiary apostołów ze względu na przyszłą mękę. Wejście na wysoką górę jest przygotowaniem do wejścia na Kalwarię. Chrystus, głowa Kościoła, ukazuje to, co zawiera Jego ciało i czym promieniuje w sakramentach nadzieję chwały. Jezus dobrowolnie udał się do Jerozolimy, wiedząc, że umrze tam bolesną śmiercią z powodu sprzeciwu grzeszników. Wjazd Jezusa do Jerozolimy ukazuje przyjście królestwa, które król Mesjasz, przyjęty w swoim mieście przez dzieci i pokornych sercem, idzie wypełnić przez Paschę swojej śmierci i swojego zmartwychwstania. Czy staramy się o to Królestwo Boże? Mówimy ciągle w modlitwie Ojcze Nasz, tej pierwszej podstawowej modlitwie, która jest arcydziełem modlitw. Mówimy: przyjdź Królestwo Twoje. Czy my o tym w ogóle myślimy? Królestwo sprawiedliwości, miłości, pokoju. Papież Benedykt mówił: gdzie jest Jezus, tam jest królestwo. Czy buduję to królestwo w mojej codzienności, w moim domu, w mojej rodzinie, miejscu pracy? Czy staram się, aby był pokój? Czy staram się, aby była miłość, sprawiedliwość, zgoda, przyjaźń? Czy walczę o to, czy zapraszam, czy wprowadzam niejako Boga we wszystkie dziedziny, aspekty mojego życia, pracy zawodowej, życia osobistego, kiedy jadę na wakacje, na urlop, kiedy załatwiam sprawy służbowe, urzędowe, cokolwiek robię. Czy jest w tym obecny Chrystus? Bo tam, gdzie jest Chrystus, tam już antycypujemy to Królestwo Boże. On przyszedł tutaj zapalić ogień, ogień miłości i zaprosić do Królestwa Niebieskiego. Czy mamy świadomość tego, że naszą ojczyzną jest właśnie niebo, to Królestwo, gdzie nie ma wojen, gdzie nie ma nienawiści, gdzie jest szczęście, gdzie nie ma terroryzmu, gdzie nie ma wypadków, nowotworów, wirusów i innych tragedii tego świata pięknego, ale jakże właśnie pogubionego i chorego. Jezus przyszedł od tego, co jest biedą człowieka, co jest biedą tego świata, uwolnić, pocieszyć nas i przygotować dla nas miejsce w niebie. Idę przygotować wam miejsce. No właśnie, i w domu Ojca jest mieszkań wiele. Czy my o tym wszystkim myślimy? Czy zapraszamy Boga do naszej codzienności? Boga, który chce naszego szczęścia, który chce nas uwolnić od zła. Panie Jezu, prosimy Cię, Ty, który przynosisz Królestwo, chcesz nas do Królestwa Bożego zaprosić. Przygotowałeś tam dla nas mieszkanie, ale już na ziemi chcesz, żebyśmy czuli przedsmak nieba. Prosimy Cię, daj nam tak żyć, abyśmy to królestwo już tutaj widzialne, poniekąd na ziemi, na ile jest to możliwe, abyśmy to królestwo mogli widzieć, mogli go doświadczać i nim się cieszyć. Ojcze niebieski, bądź uwielbiony.